Pomoże Polska Europa.
Dobry wieczór, 12,5 minuty po godzinie 20 na zegarze. To czas na audycję Pomoże Polska Europa na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w imieniu swoim i realizującego audycję Artura Serugi. A w naszym studio dzisiaj profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Sylwia Majkowska-Szulc. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kierownik Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego, a także członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i radca prawny. To tak gwoli przedstawienia, bo ekspert i ekspercka rozmowa nas czeka, jak zawsze zresztą w magazynie Pomoże Polska Europa. Trochę tytułem wstępu i nieco żartobliwie mówiąc, dziś będziemy rozmawiać o tekturowym rdzeniu, o mydle w hotelu, a także o powietrzu w paczce chipsów na przykład. To tak troszkę żartując sobie, ale temat jest poważny i trudny, a wiąże się z tak zwaną, mówię tak zwaną, bo to tak się hasłowo pojawia często, dyrektywą paczkową, a w zasadzie rozporządzeniem PPWR. Nic nie pomyliłem, mam nadzieję.
Absolutnie, dziękuję. Witam państwa, witam pana, dziękuję za tak piękne przedstawienie. Chodzi rzeczywiście o rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Być może w potocznym języku jest uznawane za dyrektywę, dlatego że poprzedniczką rozporządzenia była dyrektywa, która wymagała rzeczywiście wdrożenia do porządków krajowych państw członkowskich, natomiast następcą prawnym, jak gdyby, dyrektywy jest rozporządzenie. Tak sobie żartuję, że następcą prawnym, ponieważ rozporządzenie wykorzystuje dorobek ukształtowany na podstawie właśnie dyrektywy 94/62, która pochodzi z początku lat 90. i która dotyczyła również właśnie odpadów.
Te nowe przepisy weszły w życie 12 sierpnia, całkiem niedawno. Weszły w życie z marszu, no bo tak jak pani wspomniała, po prostu zaczęły obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Choć poszczególne kraje członkowskie mogą jeszcze przyjąć i powinny w zasadzie przyjąć też wewnętrzne rozwiązania legislacyjne. Zaraz będziemy państwu tłumaczyć, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. I też w drugiej części naszej audycji będziemy rozmawiali o tym, jakie problemy pojawiły się w związku z wejściem tych przepisów w życie. A to są problemy związane chociażby z funkcjonowaniem sklepów internetowych. No, różnego rodzaju. Niektóre sklepy mają te problemy, niektóre ich nie mają. Różnie to bywa, ale o tym w szczegółach nieco później. Zacznijmy od początku. O czym tak de facto rozmawiamy? Po co taka regulacja pojawiła się i co ma wspólnego z nią na przykład wożenie powietrza?
No, wożenie powietrza, zapewne chodzi o zakaz stosowania tak zwanej pustej przestrzeni z artykułu 24 rozporządzenia, ale może bez tego typu szczegółów prawnych. Najważniejsze, jak sądzę, są motywy przyjęcia rozporządzenia określone w preambule do tego rozporządzenia. To jest ta pierwsza część enumeratywna rozporządzenia. Tam rzeczywiście Komisja Europejska przytacza między innymi statystyki dotyczące właśnie odpadów opakowaniowych, czyli tych opakowań, które są kwalifikowane jako odpad za okres 2010 do 2021. I wynika z tego, że do produkcji opakowań wykorzystuje się duże ilości surowców pierwotnych, czyli materiałów pierwotnych. 40% tworzyw sztucznych i 50% papierów Unii wykorzystuje się do produkcji opakowań właśnie. A opakowania stanowią też 36% odpadów komunalnych, z czego 40% tworzyw sztucznych używanych w Unii znajduje się właśnie w opakowaniach. A jeżeli mówimy o odpadach morskich, to 1/2 odpadów morskich pochodzi z opakowań, a jesteśmy w Gdańsku i Gdyni, gdzie dwa największe porty handlowe.
Siłą rzeczy wiąże się to z naszym regionem także.
Tak, jest, tak. W związku z czym podmioty zarządzające portami też muszą zagwarantować dostęp do urządzeń, do odbioru odpadów ze statków. One trafiają do nas, do Trójmiasta między innymi, a właśnie połowa tych odpadów to opakowania. W przypadku statków 40% tworzyw sztucznych używanych w Unii właśnie też znajduje się w opakowaniach, co myślę, że każdy konsument, każdy obywatel Unii widzi w swoim pojemniku na tworzywa sztuczne, tak, że jest on
który się przeważnie
ogromny.
Najszybciej zapełnia de facto.
Tak, i to jest około 186,5 kg odpadów wytworzonych w Unii na osobę w 2022 roku i jak do tej pory, do czasu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, ta ilość rosła.
Cel, jak można się domyślać, jest prosty: zmniejszyć te, poprawić te statystyki, zmniejszyć nominalnie liczbę tych odpadów z tworzyw sztucznych.
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych opakowań i odpadów przy jednoczesnym oczywiście zmniejszeniu użycia surowców pierwotnych, tak? Czyli tutaj mówimy o tym, żeby używać, nie tylko żeby opakowania nadawały się do recyklingu, ale także żeby używać produktów z recyklingu do właśnie wytworzenia nowych opakowań. No i tutaj na pewno uważny konsument już nieraz widział, że opakowanie wyprodukowane z odpadów na przykład, tak, i widzimy, że no bardzo często no, przedsiębiorcy robią z tego również szansę, tak, dla swojego przedsiębiorstwa, szansę na zmianę, czyli nie upatrują tego tylko w kategoriach obowiązków biurokratycznych, ale szansy na zmiany na lepsze.
Ale gdybyśmy mieli to na takie proste przykłady przełożyć. Dzisiaj można jeszcze w markecie dowolnym w zasadzie kupić zgrzewkę wody na przykład.
Tak.
Chwycić sobie tam za rączkę z tworzywa sztucznego i 8 butelek, czy 6, w zależności od wielkości, czy 4, wynieść w takiej zgrzewce. To się skończy.
No nie jestem specjalistą od marketingu takiego sprzedażowego, ale podobno ma to służyć temu, aby konsument kupił więcej i podejmował decyzje ekonomiczne co do kupienia więcej, tak jak pan ładnie to przedstawił. Łapie pan za rączkę, idzie pan sobie wygodnie, kupuje pan być może nadmiarowo. Mhm. Czyli być może nie kupiłby pan 6-paku, a kupiłby pan 3 butelki, natomiast ze względu na to, że nie będzie pan tego rozrywał, a wygodnie się to niesie, to rzeczywiście pan to kupi. No i teraz problem polega na tym, że produkujemy tylko i wyłącznie dla naszego, no, takiego lepszego. Dla naszej wygody produkujemy ogromną ilość no, plastiku, który otacza te wielopaki. No i rzeczywiście wielopaki będą tutaj piętnowane. Czyli generalnie eliminacja plastiku jednorazowego, który wyłącznie służy do tego, żeby przeniósł pan to od, czy żeby to dobrze było na palecie. No, no gdyby to jeszcze było funkcjonalne, czyli uzasadnione rzeczywiście paletowaniem, to są wyjątki w rozporządzeniu, które rzeczywiście do celów transportu umożliwiają. Czyli takie foliowanie palet, to są wyjątki, które, do których rzeczywiście rozporządzenie, które traktuje wyjątkowo, są odrębności.
Ale natomiast, pewnie nie każdy produkt temu podlega.
Natomiast tak? Nie te wielopaki, o które kupuje konsument końcowy, to absolutnie no, to jest coś, co będzie napiętnowane. Nie ma uzasadnienia do stosowania tego rodzaju opakowania, czyli można tego rodzaju opakowanie całkowicie wyeliminować.
Są jakieś progi, jakieś terminy, do których te opakowania znikną?
No jest generalnie no, cel, który jest na samym końcu, to jest oczywiście 2050 rok, kiedy całkowicie zlikwidujemy opakowania, które będą nie nadawały się do recyklingu i będą one w 100% neutralne środowiskowo, to się nazywa. No nie ma czegoś takiego jak oczywiście zero emission albo...
Wszystko zostawia swój ślad węglowy,
tak jest.
Natomiast wodny i inny.
Będą zrównoważone całkowicie w roku 50, wcześniej w roku 40, że rzeczywiście kamienie, te pierwsze kamienie milowe wyznaczone na rok 30 będą z kolei kolejnymi w roku 2040, a w 50 no to te cele ONZ-u wyznaczone na 2050 rok, to jest tylko element tych celów ONZ-u, które znamy również z innych regulacji.
Każde wprowadzanie przepisów jest poprzedzone różnymi konsultacjami. Nawet tych lokalnych konsultacje społeczne, wiemy jak to często z nimi bywa, zainteresowanie jest nikłe, potem coś wejdzie w życie i zaczyna dopiero skupiać uwagę różnych osób. Tutaj pewnie też tak było, rozmawialiśmy chwilę o tym przed wejściem do studia i też pani wspomniała, że, no, że tymi konsultacjami wiele branż, czy wielu też małych przedsiębiorców nie było do końca zainteresowanych. Trochę do tego rdzenia tekturowego chcę teraz wrócić, bo to się może wydawać śmieszne, ale de facto chodzi o pieniądz, jak to zwykle bywa. Czymże ten rdzeń tekturowy jest, jakby pani mogła słuchaczom wyjaśnić? Może ktoś z państwa już się domyśla.
Znaczy tutaj mam na myśli konkretną opinię rzecznika generalnego Bordony w sprawie...
Czyli Francja.
Tak, w sprawie francuskiej, w której sąd francuski zadał pytanie dotyczące kwalifikacji, no właśnie rdzenia. No i tutaj rzecznik generalny stwierdził, że czasem obserwator zewnętrzny, pilnie śledzący pytania i pracę Trybunału Sprawiedliwości Sprawiedliwości no jest w stanie lepiej podsumować niż osoby uczestniczące w postępowaniu. No i tu przytoczył fragment takiego z forum, które przeczytał na forum. Wewnątrz rolki papieru toaletowego mieści się rdzeń z tektury, czy ten element wewnętrzny stanowi część opakowania papieru toaletowego. No i to jest wyrok sprzed 10 lat, kiedy w świetle dyrektywy zastanawiano się nad pojęciem opakowania właśnie, no i Trybunał został poproszony o dokonanie wykładni pojęcia opakowania w kontekście rdzenia z tektury znajdującego się w rolce papieru toaletowego. Aha. No i kwestia wstrzymała postępowania toczące się przed sądami francuskimi, zostały one zawieszone, a odpowiedź uzależniona jest od słowa opakowanie, które widnieje właśnie w dyrektywie, widniało. Teraz w rozporządzeniu jest już definicja legalna tego opakowania, ale też zapewne będzie wywoływała kontrowersje. Gdyby należało odpowiedzieć, że podobny tekturowy rdzeń stanowi opakowanie, potencjalnie poszkodowanymi przez wyrok w Trybunału byliby nie tylko francuscy producenci papieru toaletowego, lecz również francuscy producenci papierowych ręczników kuchennych, folii aluminiowej lub folii z tworzywa sztucznego. No a z drugiej strony na wypadek udzielenia odpowiedzi negatywnej, Conseil d'État chciałaby ustalić, czy komisja przekroczyła przysługujące jej uprawnienia, przyjmując dyrektywę, w której posłużono się zbyt szeroką definicją opakowania. No i w efekcie Trybunał musi rozstrzygnąć, czy rolki, tuby, cylindry, wokół których jest nawijany giętki towar, w tym folia z tworzywa sztucznego, aluminium, papier, sprzedawany konsumentom, są opakowaniem w rozumieniu dyrektywy, a chodzi oczywiście o miliony. O miliony,
miliony
które,
euro w tym
tak,
wypadku.
Miliony tak. euro, które trzeba zapłacić tytułem opłaty recyklingowej za odpad, jakim jest rolka rdzeń z tektury wewnątrz papieru toaletowego.
Potem te miliony płacą podzieleni oczywiście na ogromne rzesze klienci, którzy siłą rzeczy korzystają chociażby z papieru toaletowego.
Zawsze płaci tak. konsument, na końcu jest zawsze konsument. Czy to jest transport lądowy, czy morski, czy to jest opakowanie, zawsze płaci konsument. Ekonomika tutaj musi się zgadzać.
Na czym stanęło?
No i stanęło na tym, że jest to oczywiście opakowanie i przez te ostatnie 10 lat już producenci tego rodzaju giętkich tworzyw zdążyli oswoić się z tą myślą, przygotować swój proces, wliczyć to w koszty. No a teraz mamy nowy wymiar. To znaczy na przykład folia bąbelkowa, którą znajdujemy w naszych paczkach, które nam kurierzy przynoszą bardzo często, kilka razy w tygodniu, gdyż nie jesteśmy w stanie zsumować tych zakupów od jednego dostawcy, z jednego centrum dostawczego, ewentualnie no, innego rodzaju wypełniacze, tak? Tej pustej przestrzeni, o której mówiliśmy też, o powietrzu w chipsach, tak? No to są oczywiście limit 50% wprowadza rozporządzenie i podmioty napełniające opakowania zbiorcze, transportowe czy stosowane do e-commerce muszą zapewnić, żeby pusta przestrzeń właśnie wypełniona na przykład powietrzem, papierem czy folią bąbelkową wynosiła maksymalnie 50%. Będzie to minimalizacja fizyczna, czyli opakowanie muszą być tak, by ich masa, objętość były ograniczone do minimum, co oczywiście wpłynie na pozytywnie też na objętość paczek, które kurier musi zmieścić w swoim samochodzie, na ślad węglowy, na wszystkie elementy w całym łańcuchu dostaw. Tak? Tutaj absolutnie mówimy o cyklu życia opakowania od wytwórcy po właśnie konsumenta, tak by na pewno mieć pod kontrolą cały cykl życia tego opakowania i by dokonać jego recyklingu.
Czyli opakowania dzielą los produktów i urządzeń, bo tak jak mieliśmy cykl życia produktu, tu też różne zmiany, o których kilka tygodni temu też mówiliśmy w naszym magazynie, dotyczące chociażby obowiązku naprawiania produktów, tak? No to też są inne rozporządzenia, nie można już tak po prostu sobie wyrzucać pewnych rzeczy, trzeba podejmować naprawę. Może nie wyrzucać, każdy może decyzję podjąć, ale nie może oddać do sklepu i wymienić na nowe. Tak łatwo, jak wcześniej to bywało. Rozumiem, że opakowania będą teraz dzieliły ten sam los. Tak, tak to jest. Można uprościć.
Tak jest. Bardzo, bardzo trafna analogia, która przyda się do lepszego zrozumienia całego mechanizmu. Jeżeli już tutaj mówimy o klauzuli naprawczej i możliwości właśnie naprawy sprzętu i gospodarki obiegu zamkniętego, no to tutaj oczywiście mamy na myśli rezygnację w miarę możliwości z jednorazowych opakowań na rzecz opakowań wielorazowych. Tak?
I w tym albo momencie, nadających się do recyklingu.
Albo nadających się do recyklingu, ale również te które nadają się do ponownego napełnienia, czyli reuse and refill, tak? To jest właśnie taka klauzula, czyli w szczególności chodzi o producentów napojów, sektor oczywiście, Horeca, no i e-commerce, tak? Obowiązkowe procentowe progi stosowania opakowań wielokrotnego użytku, no i rozłożone w czasie, tak jak mówiliśmy, 30, 40 i 50 rok. No i tutaj na przykład w hotelach kosmetyki, które otrzymywaliśmy, powinny znajdować się w pojemnikach możliwych do ponownego napełnienia.
Tak, coraz częściej te dozowniki już się pojawiają, zwłaszcza w tych dużych sieciach. Poznikały, nie wiem, małe mydełka, małe buteleczki z szamponem, odżywką i tak dalej, i tak dalej.
Przynoszone co rano, czyli na dobę.
Tak, bo niektórzy lubią chować do walizki tak i jest. Wyjeżdżać z tym
tak jest.
Sobie.
I teraz wartość dodana produktów znajdujących się w środku tych plastikowych małych opakowań zawierających szampon, czy żel pod prysznic, czy odżywkę, no rzeczywiście była nieproporcjonalnie niska w stosunku do całego kosztu wyprodukowania, no i cyklu życia właśnie opakowania takiego kosmetyku. Stąd też no hotele, niektóre oczywiście, zrobiły sobie z tego szansę na zmianę na lepsze, bez oczywiście obniżenia standardu obsługi konsumenta, czyli nikt z tego powodu gwiazdki w hotelu nie straci, absolutnie. No a konsument z czasem zrozumie, że jest to i ekonomicznie uzasadnione i zrównoważone pod względem środowiskowym.
A my sobie damy szansę teraz na oddech chwilowy, zrobimy krótką przerwę. Zapraszam Państwa na podsumowanie najważniejszych informacji z Europy, które przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski. 50 państw wezwało Rosję do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych. Wspólne oświadczenie w tej sprawie zostało przyjęte w związku z przypadającą wczoraj rocznicą odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Jak podało Radio Swoboda, dokument został odczytany przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sygnatariusze oświadczenia nazwali rosyjską inwazję na Ukrainę bezmyślną wojną, która przynosi ogromne cierpienie. Podkreślili też, że Kijów już półtora roku temu zgodził się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Watykański sekretarz do spraw stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi, arcybiskup Paul Gallagher, spotkał się w Moskwie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. To pierwsza wizyta szefa watykańskiej dyplomacji w Rosji od ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Podczas spotkania Ławrow ocenił, że Rosji i Watykanowi udało się utrzymać dialog oparty na zaufaniu i służący rozwiązywaniu problemów. Arcybiskup Gallagher zaapelował do władz w Moskwie o zakończenie działań zbrojnych na Ukrainie. Jego wizyta w Rosji potrwa do piątku. Ukrainie zaczyna brakować pieniędzy na obronę i prosi Unię o wcześniejszą wypłatę części pożyczki. W związku z nasilonymi atakami ze strony Rosji, władze w Kijowie mówią o ponad 20-miliardowej dziurze w budżecie obronnym. Unia do końca przyszłego roku ma przekazać Ukrainie łącznie 90 miliardów euro. Kijów chce, by część puli przeznaczonej na 2027 Bruksela przelała w najbliższych miesiącach. Tymczasem Unia Europejska wraca do dyskusji o miliardach euro. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa rozpoczyna dziś objazd po unijnych krajach, by rozmawiać z przywódcami na temat przyszłego budżetu wspólnoty na lata 2028-2034. Słowacja jest pierwszym przystankiem na jego trasie podróży. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wizytę przewodniczącego Rady w Polsce wstępnie zaplanowano na 9 września. 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii i Włoch oraz minister gospodarki z Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie i przypomnieli, że Unia już raz sięgnęła po podobny mechanizm. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę wprowadziła składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie połowów śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla polskich rybaków, ale jest też i gorsza – propozycja znacznego ograniczenia przyłowów dorszy. Przyłowy są przypadkowe przy okazji połowów innych ryb, bo samych dorszy rybacy nie mogą łowić od 2019 roku. Ostateczną decyzję w sprawie limitów połowowych na przyszły rok podejmą ministrowie do spraw rybołówstwa unijnych krajów pod koniec października. Armenia zrobi kolejny krok w stronę Unii Europejskiej. Proces integracji rozpoczął się formalnie w marcu ubiegłego roku. Premier Nikol Paszynian zapowiedział, że kraj wkrótce złoży formalny wniosek o członkostwo we wspólnocie, co otworzy drogę do referendum w tej sprawie. Armenia prowadzi też negocjacje w sprawie liberalizacji ruchu wizowego, która ma zostać sfinalizowana do 2029 roku. W kraju już widać część zmian związanych ze zbliżeniem do Unii, m.in. wprowadzenie paszportów biometrycznych. Urodziła się przed zatonięciem Titanica. Przeżyła dwie wojny światowe i panowanie 6 brytyjskich monarchów. Ethel Cutteram skończyła 117 lat, zostając pierwszą Brytyjką, która osiągnęła ten wiek. Jest uznawana za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi. Jubilatka urodziła się 21 sierpnia 1909 roku. Jako 18-latka popłynęła do Indii, gdzie pracowała jako opiekunka dzieci. Później wraz z mężem, oficerem brytyjskiej armii, mieszkała w Gibraltarze i Hongkongu. Tam założyła przedszkole. Samochód prowadziła do 97 roku życia. Po setnych urodzinach nadal grała w brydża, a jako 110-latka pokonała COVID-19. Jej recepta na długowieczność jest prosta. Unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność.
Pomoże Polska Europa.
I wracamy do dyskusji o tak zwanej dyrektywie paczkowej. W naszym studiu dzisiaj profesor Uniwersytetu Gdańskiego Sylwia Majkowska-Szulc, doktor habilitowana, radca prawny, także członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wrócę jeszcze na moment do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, o tych różnych regulacjach związanych z opakowaniami, bo one też mają takie wymierne korzyści być może dla nas jako konsumentów, związane chociażby z tym, że opakowania różnych produktów nie mogą nas już wprowadzać w błąd. Na przykład zabrania się stosowania podwójnych ścianek w kartonowych opakowaniach albo sugerowania w jakikolwiek sposób z samym opakowaniem, że produkt jest większy niż jest w rzeczywistości. No to też są takie chwyty marketingowe różne, które stosują czasami duże koncerny. No to też powinno nas to sobie, myślę, w jakiś sposób uodpornić na tego typu zabiegi.
No, zgadza się. Do tej pory nadmierne pakowanie, o którym mówi pan redaktor, nadmierne pakowanie rzeczywiście było chwytem marketingowym. Mogło być oczywiście traktowane również jako, powiedzmy, reklama wprowadzająca w błąd. Były państwa, jak na przykład Niemcy, w których obowiązywało bardzo, bardzo restrykcyjne prawo konsumenckie, które już na poziomie krajowym zabraniało tego rodzaju manewrów, stosowania tego rodzaju chwytów w stosunku do konsumenta. Udowadniali, że wpływa to na decyzję ekonomiczną konsumenta, czyli zakupuje, krótko mówiąc, produkty, których by nie kupił, gdyby to opakowanie
nie było tak
nie
duże.
Sprawiało wrażenia, że oferują nam więcej niż w istocie oferują. No więc rozporządzenie właśnie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, ono rzeczywiście zwalcza nadmierne pakowanie. Do 2030 roku wszystkie podmioty gospodarcze muszą zapewnić, by pusta przestrzeń wypełnianych przez nie opakowaniach zbiorczych, transportowych i w handlu elektronicznym nie przekraczała 50%. W przypadku opakowań handlowych należy minimalizować pustą przestrzeń przy zachowaniu oczywiście funkcjonalności. No i do 2030 roku niektóre formaty opakowań właśnie wymienione w załączniku 5 do rozporządzenia będą całkowicie zakazane. Tutaj mikroprzedsiębiorstwa rzeczywiście mogą starać się o wpisanie do prawa krajowego wyjątku, czyli zwolnienie z zakazu stosowania opakowań jednorazowych żywności.
I tu nam się słowo klucz pojawia, przepraszam, ja w słowo wejdę, bo czas tam ucieka, a jest jeszcze jedno ale w całych tych przepisach i taka spora łyżka dziegciu w tym wszystkim, a mianowicie mówi się o załamaniu usług e-commerce w Europie aktualnie. Mówi się o tym, że ci najmniejsi sprzedawcy internetowi, mikroprzedsiębiorstwa, średnie też niektóre, mają ogromny problem w związku z tymi nowymi przepisami. Problem dotyczący wysyłania paczek do innego kraju niż ten, w którym prowadzą swoją działalność, innego kraju Unii Europejskiej. Efekty są takie, że na przykład wydawnictwa muzyczne, wydawnictwa książkowe przestały wysyłać paczki do innych krajów Unii Europejskiej, a to między innymi wiąże się z tym, że dany sklep musi przejść rejestrację w każdym kraju Unii Europejskiej osobno i przejść taką ścieżkę administracyjną w każdym kraju osobno aktualnie. To się wiąże z kosztami. Te koszty są szacowane różnie, bo od 100 do nawet 1000 euro, w zależności od źródeł, różne tutaj są zależności, i oznacza to, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład wysyłali tylko po kilka paczek do danego kraju w skali roku, bo mają skromną, małą działalność, że nie mogą tego zrobić. Znalazłem też przykład nawet dużego pośrednika części samochodowych, który przestał ze Stanów Zjednoczonych, to jest pośrednik wysyłający części do aut amerykańskich, a one są dość popularne w Europie, kilka marek można byłoby wymienić, przestał w ogóle wysyłać części zamienne do tych samochodów na teren Unii Europejskiej. Business Insider pisze: obecnie przy niewielkiej liczbie transakcji do poszczególnych krajów Unii Europejskiej sprzedaż produktów może stać się nieopłacalna. Dotyczy to zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorców. Taki jest efekt unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań, które stosuje się w Polsce od 12 sierpnia. Problem nie polega na opłacie za zagospodarowanie opakowania, bo przy niedużej skali sprzedaż jest ona niewielka. Problemem stały się koszty administracyjne, które trzeba ponieść osobno w każdym kraju Unii Europejskiej. No cóż, nigdy nie myślałem, że idiotyczne pomysły biurokratów w Unii Europejskiej będą skutkowały tym, że zamiast swobodnie móc wysłać dobra kultury, jakimi są płyty, wykluczę z wysyłek praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tak napisali przedstawiciele jednego z wydawnictw. Rzeczywiście jest problem?
Myślę, że jest problem. Zawsze, nawet jeżeli przyjęciu danej regulacji towarzyszyły szczytne cele, to rykoszetem mogą dostać wybrane grupy, które rzeczywiście nie mają alternatywy, tak? Ewentualnie nie mają środków administracyjnych, prawnych, żeby podołać takim rozwiązaniom. I rzeczywiście tutaj wskazane byłoby wykorzystanie przede wszystkim w naszej ustawie krajowej, która jest w toku, w przygotowaniu, nieco z opóźnieniem, ale jest w trakcie, która rzeczywiście powinna w maksymalny sposób wykorzystać możliwości, jakie daje rozporządzenie w kwestii wyjątków stosowanych wobec mikroprzedsiębiorstw.
Bo takie wyjątki można wprowadzić, rozumiem.
Można wprowadzić mechanizmy ochronne, zwolnienia, łagodniejsze traktowanie tam, gdzie rzeczywiście nowe obciążenia logistyczne, restrykcyjne nie zagrażałyby ich płynności operacyjnej, czy byłyby po prostu obiektywnie niemożliwe. Tak? Czyli jeżeli możemy zrezygnować, powiedzmy, z małych opakowań kosmetyków w hotelu, nie zrezygnujemy z opakowania płyty, a jednocześnie nie jest to wyrób medyczny, ani znicz na przykład, który jest wyjątkiem. Tutaj przykład lobby producentów zniczy wynegocjowało, że rzeczywiście to, w czym znajduje się wosk, a co składa się na znicz, nie stanowi opakowania, a w związku z tym tutaj argumenty przysłaniały. I również te lighty nie mają opakowania w postaci tej aluminiowego fragmentu.
Bo to można recyklingować.
Z kolei, jeżeli chodzi o znicze z innych materiałów, mogą być wypełniane, tak, w środku zniczem, więc mogą mieć walory estetyczne inne. W związku z tym tutaj rzeczywiście producenci ci zniczy załapali się na wyjątek. Oczywiście, po pierwsze, na etapie konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską każdy może wypełnić ankietę. Zachęcam do działania za pomocą czy za pośrednictwem branżowych stowarzyszeń, które również są słuchane przez Komisję Europejską, ale oczywiście także nasze Ministerstwo Klimatu, które może to stanowisko przedstawić jako oficjalne stanowisko naszego Ministerstwa Klimatu Komisji Europejskiej. Jeżeli są to argumenty racjonalne, to na przykład Komisja Europejska wydała 25 lutego 2026 roku decyzję delegowaną Komisji właśnie w sprawie uzupełnienia rozporządzenia, o którym mówimy, przez zwolnienie niektórych podmiotów gospodarczych stosujących opakowania paletowe i taśmy z wymogów dotyczących ponownego użycia tych formatów opakowań na poziomie 100%. Czyli są możliwości prawne. Aktualnie do Sądu Unii Europejskiej trafiła skarga wniesiona 13 kwietnia 2025 roku. Sprawa jest w toku. Tutaj rzeczywiście strony wnoszą o stwierdzenie nieważności całego rozporządzenia tytułem ewentualnym jego części. W związku z czym już Sąd Unii...
Są jakieś działania już po prostu.
Sąd Unii zajmuje się ewentualnie unieważnieniem, jeżeli doszło do przekroczenia uprawnień po stronie komisji przy przygotowaniu wniosku, ewentualnie przy przyjmowaniu potem rozporządzenia przez Parlament i Radę.
Ja też znalazłem taką petycję online, którą do tej pory podpisało 76 801 zweryfikowanych obywateli Unii Europejskiej. No i oni się domagają wprowadzenia natychmiastowego embarga na egzekwowanie tych przepisów, zniesienia kar za odpowiedzialność producenta, zniesienia tych wymogów rejestracji transgranicznej, czyli obniżenia tych kosztów de facto i wprowadzenia takiego ogólnego europejskiego systemu rejestrowania, scentralizowanego takiego portalu, żeby przedsiębiorca nie musiał przechodzić tej procedury w każdym kraju członkowskim osobno. To jest możliwe?
Z ostatniego postulatu. Ostatni postulat jest jak najbardziej słuszny, no, w dobie digitalizacji systemów, również e-administracji, teoretycznie powinno być możliwe stworzenie jednego europejskiego systemu rejestracji, nawet jeśli byłby to wyłącznie punkt kontaktowy do krajowych systemów administracyjnych rejestracji właśnie wytwórców opakowań. Natomiast prawdopodobnie na poziomie ministrów nie doszło do porozumienia. Być może padły argumenty o suwerenności narodowej, ewentualnie o autonomii proceduralnej państw, ponieważ
czyli tutaj nie będzie nam ta Unia narzucać.
Tak jest. Okay. Oraz jak załatwiać trudne sprawy przez Brukselę, żeby było na kogo zwalić.
Minuta audycji nam została dosłownie. Tryby Unii Europejskiej mielą powoli. Jak szybko takie zmiany istotne dla tych najmniejszych mogą się pojawić? No bo ci duzi gracze rynkowi, oni sobie zawsze jakoś poradzą. Konsument najwyżej zapłaci.
Myślę, że najbliższa ścieżka to przez Ministerstwo Klimatu do Komisji Europejskiej i ewentualne derogacje, czyli pojedyncze wyłączenia w sprawach naprawdę uzasadnionych, ponieważ sam system jest konsekwencją jakby kierunków obranych i tutaj luksusowy konsument europejski musi zweryfikować swoje potrzeby również pod kątem zużycia opakowań.
No, pytanie tylko, ile biznesów tych małych straci po prostu. Może nie upadną, może niektóre upadną, ale to są duże wyzwania. Tutaj ich tego nie rozwiążemy. Politycy do roboty po prostu.
Tak jest.
Tak to można podsumować. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Sylwia Majkowska-Szulc, radca prawna, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji wspomnianej uczelni, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, była gościem audycji Pomoże Polska Europa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu i panu redaktorowi.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa.